To godzina w poniedziałek, drodzy Państwo, jak wiemy, audycji Czytać, aby być mądrym. I już witamy na naszej antenie naszego pierwszego gościa, rozmówcę, pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Halo, czy może panie profesorze?
Dzień dobry, szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
Kłaniamy się serdecznie. Panie profesorze, mam w ręku pana książkę, no, imponującą nawet wizualnie, ale nie tylko.
Pod tytułem... Dziękuję.
Roztrzaskane lustro i pod tytuł Upadek cywilizacji zachodniej. Wydawnictwo pięknie postarało się, żeby to wyglądało wszystko pięknie. Panie profesorze, dlaczego taki tytuł Roztrzaskane lustro? Bo ten tytuł jest intrygujący. On taki ma być oczywiście, ale on coś oznacza.
A powiedzmy, wydawnictwo Biały Kruk w Krakowie, żeby dokończyć tę myśl. Tytuł to jest metafora o podwójnym trochę znaczeniu. Jak może niektórzy słuchacze pamiętają, w bajce Andersena z roztrzaskanego lustra taki odłamek wpadł w oko tego chłopca Kaja i on potem czynił zło. Więc to jest jeden element tej metafory. Ale drugie znaczenie tej metafory, którego ja użyłem, to jest to, że elity zachodnie nie potrafią nawet ocenić tego, co się z nimi dzieje, bo jakby roztrzaskały lustro, w które mogą spojrzeć. To znaczy nie mają nawet takich, powiedziałbym, narzędzi czy instrumentu, żeby siebie samych zobaczyć. Nie potrafią tego. Wydają mylne diagnozy na temat sytuacji, bądź w ogóle nie chcą analizować tej sytuacji. Mówię oczywiście nie o wszystkich elitach, bo są ludzie nadal krytyczni wobec tego, co się dzieje, ale jednak mainstream, tak zwany opinii intelektualnej na Zachodzie, jest moim zdaniem zupełnie pogubiony.
Też pan stawia taką tezę, taką trafną, ale niepokojącą. Mianowicie pan pisze, że taki cytat sobie pozwolę tu z pana książki. Wielu intelektualistów zachodnich zadaje sobie pytanie, jak we wspaniałej cywilizacji zachodniej mogło dojść do potworności, które zrodził komunizm i nazizm, i nie wiążą tych potworności z prądami umysłowymi, które otaczały ideologie totalitarne miękkim relatywizmem, przepraszam. Samo pojęcie zła i prawdy zostały usunięte z tych refleksji filozoficznych. No to jest wypisz, wymaluj to, co mamy dzisiaj przecież.
Bo dzisiaj mamy, moim zdaniem, mamy przyspieszenie tego upadku. To przyspieszenie zaczęło się w latach 60. Ja o tym piszę w tym rozdziale o rewolucji obyczajowej lat 60., ale korzenie tego oczywiście tkwią w doświadczeniach od XVIII wieku, od oświecenia francuskiego, od rewolucji francuskiej, przez te niszczące prądy marksizmu, freudyzmu, darwinizmu, które podkopywały przekonanie o tym, że człowiek ma naturę, mówiąc najkrócej, na obraz i podobieństwo Boga. To znaczy ten element, który niezwykły, który jest w naturze ludzkiej, to w moim przekonaniu jest przede wszystkim wolna wola i sumienie. To znaczy instrument, który jest nam dany, żeby potrafić rozróżniać dobro od zła. I marksizm, darwinizm, freudyzm, eugenika, te rasizm, nihilizm XIX-wieczny i tak dalej, to były prądy umysłowe, które zlikwidowały w elitach zachodnich, intelektualnych i politycznych przekonanie o tym, że człowiek nie jest białą kartą, nie może wszystkiego ze sobą zrobić i nie może rządzić innymi ludźmi w imię jakichś zupełnie wymyślonych celów czy wymyślonych teorii człowieka, takich jakim rasizm czy ideologia nienawiści klasowej marksistowska.
Czyli pan tutaj, panie profesorze, w tej książce jak gdyby śledzi poprzez wieki rozwój tych ideologii, które wydarzyły się, faszyzm, komunizm, no i tego, co mamy dzisiaj, taki rozwój, tak? Czy możemy znaleźć
tak,
w tej książce?
Pierwsza część książki jest taka historyczna, doprowadza nas do XX wieku, do II wojny światowej, do konfliktu nazizmu z komunizmem. Komunizm w gruncie rzeczy wygrał przecież. Związek Sowiecki był po stronie zwycięzców i komunizm został uznany właściwie za uprawniony punkt widzenia na Zachodzie. Intelektualiści zachodni w dużej mierze zostali uwiedzeni komunizmem. Bądź też takim radykalnym, marksistowsko-leninowskim komunizmem, bądź bardziej rozmytym, takim intelektualnym marksizmem, który nazywa się szkołą frankfurcką. To jest też ideologia właściwie, czy filozofia materialistyczna, która nie daje, znaczy odbiera człowiekowi to, no, my w Kościele mówimy tą godność dziecka Bożego, mówiąc takim językiem kościelnym, ale to, że człowiek jest stworzony, nie stwarza się sam, tylko jest stworzony i ma pewne zadania. Jego istnienie jest również pewnym zobowiązaniem, a nie jest, życie nie jest przedmiotem użytku, tylko jest jednak zadaniem. I zadaniem, które powinniśmy realizować w duchu pewnych wartości, które zostały nam dane, a nie my je wymyślamy. Zostały nam dane w postaci dekalogu na przykład. Czyli nie tyle na przykład, co podstawowa sprawa. Natomiast dla tych ludzi, którzy głoszą tę antropologię nieograniczoną, czyli takie przekonanie, że człowiek ma nieograniczone możliwości, że stwarza się sam, w gruncie rzeczy nie wiadomo, do czego ma to wszystko zmierzać. Godność człowieka, którą się dzisiaj bardzo często podkreśla, właściwie nie wiadomo, czym jest. Żeby robić cokolwiek. Bez żadnych kryteriów moralnych wyboru.
Mhm. Tutaj też, żeby tak troszkę, to może też to, co tutaj mówimy, ukonkretnić, choćby weźmy jeden rozdział, bo tu mamy spis treści, tytuły są też interesujące, ale każdy ten rozdział jest bardzo bogaty i ma swoje jakby podrozdziały, których ten spis treści nie zauważa, nie? No bo byłoby zbyt wiele tych punktów, choćby kilka tylko punktów samego spisu treści. Czym jest cywilizacja zachodnia? Takie fundamentalne pytanie. Korzenie współczesności, wiek iluzji, świat bez Boga, śmierć prawdy, rewolucja lat 60., dzieci rewolucji, poza dobrem i złem, cywilizacja śmierci, janusowe oblicze postępu, liberalna demokracja, zaburzenia pamięci, kultura na manowcach, rozkład rodziny, demografia, gospodarka i polityka. I tutaj choćby ten rozdział wiek iluzji, takie punkty jak już wchodzę wewnątrz, jak New Age, jak feminizm, jak postmodernizm, wertuję szybciutko tutaj różne takie właśnie prądy, bardzo wymowne jest to zdjęcie, tu jest też piękne zdjęcia dodajmy w tej książce.
Tak, to ilustracje zawdzięczam wydawcy. Wydawcą jest Biały Kruk w Krakowie, wydawnictwo bardzo zasłużone właśnie w wydawaniu książek o Ojcu Świętym z pięknymi ilustracjami.
Adam Bujak, to znany fotograf.
Pana Bujaka, więc wydawca ma wyjątkowy smak i wyjątkowy dar ozdabiania książek pięknymi ilustracjami, to trzeba podkreślić.
Ale one są nie tylko do ozdoby, ale też jakby niejako mówią wraz z tekstem te zdjęcia.
Tak. One bardzo dobrze korespondują z tekstem. To jest świetny dobór.
Właśnie zmierzam do tego zdjęcia między innymi. Pan tu mówił o tym rozkładzie na zachodzie postmodernistycznym. Fotografia, taka kapsuła szklana, a w niej biurko, fotel i lampka filozofa Teodora Adorno we Frankfurcie nad Menem.
Tak, ja to zauważyłem pisząc książkę, że to ja podpowiedziałem trochę, bo ja w tekście umieszczam takie zdanie o pomniku Adorno, który jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju symbolem wkładu tego człowieka w ten cały postmodernizm. Taka kapsuła, w której biurko, krzesło i pustka właściwie. Nie wiadomo, czemu to ma służyć.
Mhm. Który się przyczynił, ten filozof, do, jak tu pan pisze, do degradacji myśli europejskiej, szkoła frankfurcka.
Tak, i to jest luminarz tego świata zachodniej intelektualistów.
Mhm. Dzieło jest bardzo bogate w różne cytaty, odniesienia, nazwiska, daty. To jest encyklopedyczne wręcz dzieło.
No niektórzy mają trochę przytłaczające. Ktoś mi już powiedział, że strasznie smutne to jest, ale ja myślę, że trzeba sobie w Polsce zdać sprawę, w jakim otoczeniu Polska żyje. Mało tego, skąd się biorą te wszystkie prądy, które czasami nas zaskakują, które nas atakują, bo one na Zachodzie są znacznie silniejsze.
Mhm. Ale też tu patrzę, panie profesorze, też na zakończenie książki, które oczywiście jakoś podsumowuje te niepokoje różne, o których cała książka mówi, ale też daje takie, powiedzmy, okienka, jakieś też światła wpuszcza, pokazuje też pewne jutrzenki jakiegoś optymizmu, nie naiwnego, ale pan tu też wskazuje pewne takie symptomy, które mogą napawać jednak tym, że jednak nie wszystko stracone dzisiaj w Europie.
Tak, ja dlatego zastanawiając się nad tytułem książki użyłem słowa upadek, dlatego że z upadku można się jeszcze podnieść. Gdyby to był kres, koniec, zagłada, czy jakoś tak, to można powiedzieć, już nie ma nadziei. Ja myślę, że nadzieja dla każdego z nas, bo każdy z nas odpowiada, że tak powiem, za swoje życie, za życie najbliższych, za najbliższe otoczenie, tak czy inaczej, ale w szerszym sensie myślę, że jeszcze pewna nadzieja jest, tylko ona zależy jednak od budowania, odbudowy pewnych podstawowych fundamentów tej cywilizacji zachodniej. I do nich należy chrześcijaństwo, szeroko rozumiane. No, jesteśmy w Kościele katolickim, myślę, że Kościół katolicki tutaj szczególną rolę odgrywa. Protestantyzm jest strasznie podzielony. No niestety Kościół katolicki też przeżywa ogromne problemy w tej chwili, więc módlmy się, żeby jednak te fundamenty dało się jakoś umocnić i odtworzyć.
Pan pisze w zakończeniu, między innymi, ludzie Zachodu nie tylko nie potrafią bronić swoich wartości, ale coraz rzadziej potrafią je zdefiniować.
Tak, bo już mnie ktoś pytał, co to znaczy upadek? Dlaczego ja uważam, że jest upadek? Otóż dwie podstawowe ilustracje tego słowa. Po pierwsze, ludzie na Zachodzie właściwie nie wiedzą, czym jest ta cywilizacja zachodnia. Nie potrafią jej określić, czego dowód ja daję chyba nawet tam w pierwszym rozdziale. W podręcznikach historii cywilizacji zachodniej próżno szukać definicji cywilizacji zachodniej. Tam są, to jest właściwie taka luźno opowiedziana historia o Babilonie, o piramidach, o Pitagorasie, o, no, nie wiem, filozofach greckich też, ale o handlu, o tym tamtym, ale właściwie tej definicji klasycznej, która w kulturze zachodniej funkcjonowała jednak, to znaczy, że my czerpiemy wartości z filozofów greckich, z prawa rzymskiego i z chrześcijaństwa. Różne są to soki, bo trzeba też wiedzieć, że nie wszystko w tych trzech fundamentach było jednoznacznie twórcze, czasami niekoniecznie, ale jednak tutaj się szuka tych korzeni. To na przykład w Domu Historii Europejskiej w Brukseli próżno by tego szukać. Tam tego w ogóle nie ma. Ani Greków, ani Rzymian, ani chrześcijan tam nie ma. Więc ludzie Zachodu nie wiedzą, kim są. A po drugie, to w ostatnim rozdziale ja piszę, udział państw zachodnich pod względem ludności i pod względem produktu krajowego brutto w ludności i produkcie krajowym brutto świata maleje. I będzie malał, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę ludności, dlatego że dzietność kobiet Zachodu jest zdecydowanie mniejsza niż całej reszty świata. Jeżeli porównujemy kraje muzułmańskie, Afrykę, kraje Dalekiego Wschodu, to tam dzietność jest wyższa, wobec tego demografia będzie szła w kierunku przeciwnym. Znaczy Zachód będzie tracił swój udział w ludności świata, a w produkcie krajowym brutto prawdopodobnie też.
No i to jest taki najlepszy chyba dowód, to co pan tutaj wskazuje i teraz nam też tu mówi, że jednak idee mają znaczenie, że mają bardzo realne przełożenie na nasze codzienne sprawy.
Ja myślę, że kultura duchowa to jest to, co jest najważniejsze, bo z tego się bierze obowiązek, solidarność, sprawiedliwość, różne wartości, które tworzą nie tylko dobrobyt, znaczy dobrostan społeczeństwa, że ludzie są zadowoleni z życia, ale tworzą ich, powiedziałbym, nie tyle szczęście, bo szczęście to różnie można rozumieć, ale radość. Radość jest bardziej chrześcijańskim pojęciem chyba niż szczęście. Radość to jest przeżywanie życia ludzi, którzy wiedzą, kim są, kiedy wiedzą, co jest dobre, co jest złe, I nawet jeżeli przeżywają problemy, to wierzą, że te problemy ostatecznie czemuś służą. Że życie ma sens, krótko mówiąc. Radość to jest, radość człowieka, dla mnie w każdym razie, to jest stan, w którym człowiek przeczuwa sens życia.
Tak, a z tego wynika to, czy
a
potem
to daje
mamy...
chrześcijaństwo, to daje wiara w Boga, krótko tak. mówiąc.
A z tego wynika to potem, czy mamy dzieci, czy inwestujemy, czy rozwijamy się, czy
tak,
są wynalazki.
Tak, z tego wynika, tak.
I to ma bardzo realne przełożenie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę książkę i za tę rozmowę.
W książce bardzo dziękuję.
Dodam naszym słuchaczom, są setki analiz przejawów różnych dekadencji i to mówię bez cienia przesady setki. Książka ma ponad 550 stron, ale warto wziąć, ona numerem może tak nas zdziwić, ale zachęca do wzięcia. Ona świetnie wydana, wiele ilustracji, które...
No i starałem się ją pisać ludzkim językiem.
Tak, język bardzo wartki, taki też skrzący się do wcipem. Krótkie opisy, bardzo logiczne, barwne opisy, wywody, a więc to jest książka... Radzę sobie wziąć wolne z pracy i potem kupić tę książkę w tej kolejności.
Dziękuję za reklamę, ale myślę, że powinniśmy się czasami zastanowić tak troszkę głębiej, kim jesteśmy, do czego zmierzamy i co nam grozi.
Warto o tym pomyśleć. Bardzo dziękuję raz jeszcze, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, panie Mesie.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Wojciech Roszkowski. Omówiliśmy o książce pod tytułem Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Serdecznie państwa zapraszamy do lektury tej książki. I nasza audycja Czy dać, aby być mądrym? Trwa. Patrzę, czy mamy połączenie z naszym drugim autorem, gościem. Autorem drugiej książki. I to jest ojciec, witamy na antenie naszej, ojciec Piotr Koźlak. Halo, ojcze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Ojciec Piotr Koźlak, redemptorysta, mój współbrat. Ojcze Piotrze, cieszymy się bardzo. Ojcze Piotrze, książka ojca najnowsza, bo nie jedyna. Święty Gerard Majella, patron dobrej spowiedzi. Dlaczego warto o nim czytać, dzisiaj pisać i znać tę postać?
Na początku takie, no może małe dopowiedzenie czy sprostowanie. To taka, no nie jest w sensie ścisłym moja książka, bo to bardziej jest takie zredagowanie pewnych treści, które już istniały wcześniej. Ja to jakoś tak wszystko pozbierałem i jakoś tak starałem się usystematyzować, żeby to rzeczywiście wyszedł taki podręcznik, taki poradnik dobrej spowiedzi, gdzie głównym patronem jest właśnie święty Gerard Majella. Natomiast dlaczego warto o nim mówić? Myślę, że no jest to postać, no można powiedzieć językiem współczesnym, charyzmatyczna. Z tego względu, że przede wszystkim myślę, że święty Gerard miał bardzo dobrze ułożoną hierarchię wartości. On wiedział, czego chce w życiu. I kto powinien być w jego życiu na pierwszym miejscu? W jednej ze swoich wypowiedzi święty Gerard powiedział takie zdanie. Jeżeli Boga utracisz, cóż więcej jeszcze możesz stracić? I święty Gerard wiedział, że to, co powiedział już wcześniej też święty Augustyn, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest poukładane. I myślę, że przeżywając rok świętego Gerarda i kiedy przypatrujemy się jego życiu, to myślę, że warto zwrócić uwagę na ten aspekt jego życia, że pomimo tego, że był młodym człowiekiem, wstępował do zgromadzenia, przecież mając chyba lekko powyżej 20 lat, a jednocześnie wiedział, czego chce, i wiedział, jakie powinny być najważniejsze punkty jego życia, do których się potem się odnosi.
Dlaczego ojcze jest właśnie patronem dobrej spowiedzi? Dlaczego święty Gerard? Przecież nie był nawet kapłanem.
Że miał jakiś taki... Jak wiemy, święty Gerard nie był kapłanem, nie mógł spowiadać, ale otrzymał od Pana Boga no, taki szczególny dar. Można to nazwać taką pewną duchową intuicją, że święty Gerard wiedział, w jaki sposób ludziom pomóc dobrze przygotować się do spowiedzi. albo nawet więcej, w jaki sposób pokonać różnego rodzaju trudności związane ze spowiedzią. To warto dopowiedzieć, że tamte czasy przełomu XVII i XVIII wieku, zwłaszcza XVIII wieku, no to były czasy w jakiś sposób trochę niełatwe dla penitentów, dla wiernych, dlatego że wtedy był zwyczaj nadawania dosyć takich surowych pokut, często długotrwałych. I ludzie po prostu się zniechęcali, bali się iść do spowiedzi. Bali się, że za grzechy ciężkie, które, czy zwłaszcza za zatajenie grzechów, to były mocne pokuty. I po prostu lękali się. Wierni się lękali przystępować do spowiedzi. Albo, co gorsza, spowiadali się, ale zatajali grzechy ciężkie, których się wstydzili albo bali się powiedzieć. Natomiast święty Gerard miał taki dar od Pana Boga, że jak gdyby no widział ich serce, ich duszę, że kto źle się wyspowiadał, to podchodził do niego i mówi: słuchaj, bracie, musisz jednak iść jeszcze raz, wyznaj wszystkie grzechy i tak dalej. Albo kto się lękał spowiedzi, długo nie był, bał się. Mówi się, że ojcowie redemptoryści, którzy wyjeżdżali na misję rekolekcje, bardzo zawsze chcieli, żeby brat Gerard z nimi jechał, dlatego że czynił taką bardzo dobrą, pozytywną pracę. To, co głosili ojcowie na ambonie, to jak gdyby dopowiadał święty Gerard swoją taką działalnością na zewnątrz kościoła. Tam ludzie, którzy bali się wejść do kościoła, by się wyspowiadać, to on już przed kościołem z nimi rozmawiał, zachęcał. Ojcowie mówili, że jak święty Gerard gdzieś odchodził na bok z jakimś wiernym, nie wiedzieli, o czym rozmawiali. Nie wiedzieli, jakich sposobów używał Gerard. Ale jednak zawsze potrafił przekonać, żeby wierni skorzystali z sakramentu pojednania.
Tak, dlatego też, ojcze, drodzy państwo, ta książka oczywiście jest rozdział pierwszy o świętym Gerardzie, o jego życiu, o tej postaci. Święty brat, zakonny redemptorysta, ale zaraz druga część książki, i to nieco większa niż ta pierwsza, mówi o samej spowiedzi. Nasza spowiedź, taki jest tytuł tego rozdziału, i ojciec pozwoli kilka tych podtytułów, bo to też nam pokaże, o czym jest cała rzecz. Na przykład, czy pokusa jest grzechem, czy trzeba się spowiadać z grzechów lekkich, niektóre grzechy współczesności, grzechy objęte ekskomuniką, kto i kiedy nie może otrzymać rozgrzeszenia, czy osoby bez ślubu kościelnego mogą iść przystępować do spowiedzi, jaka korzyść z posiadania stałego spowiednika i tak dalej. Bardzo konkretne pytania. I czy tutaj są taki poradnik trochę to jest też?
To jest bardziej tak. To jest bardziej taki poradnik spowiedzi, żeby jak najlepiej przygotować się do sakramentu pojednania, zwłaszcza w kontekście no pewnej rutyny sakramentu pojednania, bo ta rutyna, czy takie dosyć powierzchowne podejście do sakramentu pojednania, ono dotyczy wszystkich ludzi. Z jednej strony tych, którzy rzadko korzystają, jeżeli ktoś ma zwyczaj niestety tylko dwa razy do roku, bo są uroczystości Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, to wiadomo, że no to jest za rzadko i często porównujemy sakrament pojednania do robienia pewnych porządków. To warto to sobie przełożyć na takie porządki domowe. Jak by wyglądało moje mieszkanie, mój pokój, gdybym tylko dwa razy do roku sprzątał. I to też jest pewien taki, potem rytuał się robi, bo wiadomo, że jak ktoś rzadko się spowiada, to ta spowiedź no nie nabiera pewnego charakteru, bo ktoś z kapłanów bardzo ładnie prosto powiedział, że kto się regularnie spowiada, ten się dobrze spowiada, bo spowiedź jest pewną sztuką i ona potrzebuje pewnego ćwiczenia. Ojcowie Kościoła pytani przez pielgrzymów czy wiernych, którzy przybywali na pustynię do nich, pytali się, jak się na przykład dobrze modlić, jak się dobrze nauczyć modlić. Oni mówili: modląc się, nie? My też dzisiaj możemy to przełożyć. Jak nauczyć się jeździć na rowerze? No jeżdżąc na rowerze, nie da się inaczej. I pytanie, jak się nauczyć dobrze spowiadać? No spowiadając się regularnie. I dlatego też pod tym względem ta rutyna, ona grozi wszystkim. Tym, którzy rzadko, bo nie ma tej wprawy, a znowu tym, którzy często, no to muszą też kontrolować, czy ta spowiedź regularna, ale czy ona nie ma znamion pewnej powierzchowności, dlatego że regularnie przystępuje, no to wtedy już może mniej się przykładam. Jest pewna rutyna i tak dalej. Nie? Często jak się grzechy jeszcze powtarzają, no to ktoś mówi, no to jak się grzechy jeszcze powtarzają, no to tym bardziej to może tak prowadzi do takiego tylko wyrzucenia grzechu z siebie, a nie czynienia już jakiejś dodatkowego wysiłku, żeby to moje życie było lepsze.
Konkretne pytania, które tutaj choćby niektóre przytoczyłem, konkretne też są krótkie i bardzo konkretne odpowiedzi. To nie jest książka na pewno przegadana. Też są różne odnośniki do dokumentów, do świętych, świętego Alfonsa Liguori, ale też patrzę na bibliografię. Tutaj są takie nazwiska jak ksiądz Józef Augustyn, ojciec Kazimierz Fryzeł, ich pozycje o spowiedzi ojciec Ludwik Mycielski, ksiądz Aleksander Radecki. Wszyscy piszą o spowiedzi z różnych aspektów, a więc no też myślę tutaj takie fundamenty bibliograficzne są bardzo, myślę, solidne tej małej książeczki. To też tak warto wiedzieć.
No starałem się, żeby jakoś tak też rzeczywiście szerzej popatrzeć na ten sakrament, co też piszą inni, a zwłaszcza ludzie, którzy mają do czynienia w praktyce ze spowiedzią, bo czy ojciec Augustyn, czy ojciec Fryzeł, czy ojciec Jordan Śliwiński, to są ludzie, którzy nie tylko piszą o sakramencie pojednania, ale spotykają się, prowadzą różnego rodzaju spotkania, konferencje. Wiele rzeczy dzieje się na bieżąco. Oni też nieustannie jak gdyby uaktualniają to, co się jak gdyby dzieje w sakramencie pojednania, bo przecież z jednej strony sakrament pojednania powinien rozwijać się razem z nami, z naszym wiekiem, z naszym wykształceniem, z naszą świadomością, a z drugiej strony ten sakrament pojednania podlega także zmianom cywilizacyjnym i kulturowym. Inaczej podchodziło się do sakramentu pojednania 20-30 lat temu, inaczej dzisiaj. W dobie pośpiechu, w dobie powierzchownej religijności ludzie też inaczej pojmują sakrament pojednania. Dlatego też akurat ci ludzie, te osoby, o których ojciec wspomniał, to są osoby, które przez wiele lat, jak nie dziesięcioleci, mają do czynienia w praktyczny sposób z sakramentem pojednania i z ludźmi, którzy korzystają z sakramentu pokuty.
I oczywiście mamy też kilka propozycji rachunku sumienia, bardzo konkretne propozycje. I na końcu jeszcze ostatnia część to są modlitwy do świętego Gerarda, ale też modlitwy też o spowiedź przed spowiedzią, o dobrą spowiedź do Ducha Świętego, a więc to jest też książka też i dla intelektu, i dla ducha równocześnie możemy znaleźć w tej książce te treści.
No myślę, że tak, tym bardziej, że no starałem się, żeby ona była przede wszystkim taka praktyczna. Jeżeli ojciec wspomniał w taki bardzo pozytywny sposób, że to jest książeczka taka no nie przegadana w znaczeniu, że za dużo tam treści nie ma, tylko jest wiele takich konkretów, to też chodziło o to, żeby do każdego punktu spowiedzi, które omawiamy, czy jest to rachunek sumienia, czy żal za grzechy, czy mocne postanowienie poprawy, żeby do każdego tego punktu można było się odnieść w sposób bardzo konkretny. I jeżeli zostały tam zamieszczone modlitwy i Gerarda, i modlitwy różnego rodzaju, które nam by pomagały dobrze zakończyć spowiedź, jakoś tak wejść z takim nowym impetem w kolejny rozdział naszego życia po spowiedzi, no to te modlitwy też temu miały służyć.
I psalmy, a więc też i Słowo Boże jest tutaj.
Tak.
Ojcze, książeczka ma 120, patrzę teraz tutaj, 8 stron ze spisem treści łącznie. Format mniejszy niż A5, nie wiem jaki to jest format, ale taki kieszonkowy wręcz. Taki.
No taki troszkę większy niż kieszonkowy, ale taki poręczny.
Poręczny, bardzo tak. Ładna okładka ze świętym Gerardem patrzącym na nas, trzymającym krzyż, patron dobrej spowiedzi, nowenna, cuda i modlitwy. Taki podtytuł jeszcze tutaj mamy. Cóż, tylko ojcze brać i czytać i spowiadać się, tak można to...
Jak najbardziej polecam serdecznie.
Tak, ojcze, dziękujemy za tę książkę, bo to bardzo cenna pozycja, choć niewielka, ale cenna. Dodam, że ona jest dodatkiem do majowego numeru miesięcznika w naszej rodzinie, ta książeczka właśnie, a więc...
Tak, bardzo nam miło, że w ten sposób redakcja zareagowała na rok świętego Gerarda.
Ojcze, dziękujemy i życzymy kolejnych pomysłów dobrych.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był ojciec Piotr Koźlak, redemptorysta. a mówiliśmy o książce, którą opracował święty Gerard Majella, patron dobrej spowiedzi, którą serdecznie Państwu polecamy i jak wspomniałem, jest ona dodatkiem do majowego numeru miesięcznika w naszej rodzinie. Bardzo Państwu dziękuję za tę chwilę refleksji nad książkami.